problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji zaduszkowo wspomnienie dr Danuty Dudrak, psychiatry, wybitnej specjalistki terapii uzależnień. Odeszła 9 października 2010 roku po ciężkiej chorobie. Ocaliła życie i zdrowie setkom pacjentów. Dr Dudrak urodziła się w Krakowie, ale swoje życie związała z Wielkopolską i Poznaniem. Między innymi zainicjowała powstanie drugiej w Polsce grupy AA, STER. Była terapeutką w wojewódzkiej poradni odwykowej i konsultantką na oddziale toksykologii szpitala Raszei. Dr Dudrak wspominają byli pacjenci i przyjaciele. W drugiej części audycji razem z zespołem niezwykłych poznańskich psychologów opowiemy o portalu O Psychologii, który jest kopalnią nieodpłatnej wiedzy między innymi na temat psychicznego dobrostanu, którego zachowanie pomaga żyć bez używek. Na początek dr Danuta Dudrak we wspomnieniach swoich pacjentów i przyjaciół.
Mnie interesowało jako dociekliwe dziecko, że dzieciom nie wolno, prawda, taki był zakaz, a ci dorośli, którzy pili alkohol, zresztą niewiele go pili, ale się zachowywali odmiennie. I to budziło moją niezwykłą ciekawość.
Miałem 19 lat. W 1977 roku pani Danuta też była wówczas młodą osobą. Ona sama powiedziała, że niewiele wie na temat leczenia alkoholików i choroby alkoholowej. Ja do dziś wspominam definicję, jaką mi przedstawiła, że jest to choroba węglarzy i wozaków. Tak to było ujmowane w książkach medycznych. Ona się uczyła, a ja próbowałem ratować własną skórę. No, i nie uznawała kompromisów. Jeżeli ktoś próbował oszukiwać, czy przychodziłem i czarowałem, to ona doskonale wiedziała, że tak jest. Kiedy po banicji, na którą się sam skazałem, przywieźli mnie rodzice. Ja już nie bardzo byłem w stanie nawet sam specjalnie się poruszać. Ważyłem tam 50 parę pewnie kilo i był to rok 87. I ona mi zadała w gabinecie pytanie, to co, w końcu już wiesz, że jesteś tam alkoholikiem, czy nie? No. A ja nie przytaknąłem, że jestem. No i cóż, no nie pozostało nic innego, jak i była grupa STER, na której byłem wcześniej. I tak zostało do dziś. Ta choroba rzeczywiście zabija, alkoholizm zabija, narkomania zabija, lekomania zabija. I ja to wiem, bo wiem, ilu ludzi odeszło. I wiem i mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie ma picia kontrolowanego, że nie ma ćpania kontrolowanego. W moim przypadku oczywiście, być może inni potrafią, ja nie.
No jakoś bardziej trafiali do niej mężczyźni, nie, niż kobiety. Być może dlatego, że ona była konkretna. Mężczyźni są bardziej konkretni, prawda? No tak. I ona nie lubiła takich tam. Miałem taką koleżankę, która do niej poszła, nie? I wyszła po 5 minutach tak wściekła, nie? No i powiedziała coś takiego, że już to wolę nie powtarzać tego, nie? No, żeby jej bajek nie opowiadała i w ogóle, nie? No, myślę, że ona była taką zupełną odwrotnością pani Matuszewskiej, nie? Która jest taką naprawdę ciepłą, bardzo taka typowa babcia, nie? No, i często tam trafiali, ona tak potrafi pogłaskać w ogóle. Pani Dudrak tego nie robiła.
Często przytaczała jedną z takich podstawowych mądrości talmudycznych. Dobry człowiek, mówimy. Nie ma dobrych ludzi. Są tylko sprawiedliwi, którzy potrafią oddzielać dobro od zła. Dobry może być tylko Pan Bóg. Natomiast naszą rolą tutaj jest po pierwsze rozpoznać, co jest dobre, a co złe, a potem pójść w kierunku dobra.
Pomówmy o sprawach dość poufnych.
Połowa objawów nerwicowych tkwi korzeniami w tych naszych domach, gdzie powiedzmy sobie co piąta rodzina ma alkoholizm. Klimat domu, gdzie jest alkoholizm jednego z rodziców lub obydwojga, to klimat lęku i niepewności. I myślę, że to jest w zasadzie coś, co decyduje o całej reszcie. Nie można rozwinąć siebie dobrze, jeżeli człowiek nie ma pewnego gruntu pod nogami. I to właściwie decyduje, że idzie się z niepewnością w życie i wtedy oczywiście trudno się w tym życiu też znaleźć, przystosować. I to jest taka blizna, która jest podstawową blizną dla mnie. Brak poczucia bezpieczeństwa i lęk.
Poznałyśmy się właściwie w taki sposób dosyć dziwny, bo Danusia już wtedy robiła doktorat w klinice psychiatrycznej w Poznaniu. Pisała go z nerwic zresztą, nie z alkoholizmu. I kierownik kliniki skierował ją do wojewódzkiej poradni odwykowej, która była przez rok bez kierownika. Ja tam zastępowałam, trochę nieudolnie pewno, no bo jako psycholog nie byłam kompetentna do wszystkiego, a leczyło się wtedy głównie antikolem, do czego potrzebny był lekarz. Danka przyjęła to bardzo niechętnie. Ona chciała jednak w nerwicach pracować, no ale posłusznie przyszła, wydawało się, że na krótko bardzo, że pod byle pretekstem odejdzie, a została do końca życia w lecznictwie odwykowym.
Przez wiele lat jeździłem do pracy właśnie koło wojewódzkiej poradni odwykowej tramwajem i stale widziałem ten szyld taki czerwony, wojewódzka poradnia odwykowa. I nigdy nie przypuszczałem, że w końcu kiedyś przyjdzie na mnie kolej, że będę musiał skorzystać. Po 10 latach małżeństwa osądziłem, że ja piję za dużo jednak. Chociaż mnie moja żona pocieszała, że nie jest tak ze mną źle, ale ja wymagałem od siebie dużo. Powiedziałem, że trzeba z tą wódką skończyć. No i poszedłem do tej poradni wojewódzkiej i półtorej godziny chyba wchodziłem naokoło. Nie wiem, jakim cudem zdobyłem się na odwagę, żeby tam wejść. Ale te dreszcze, te poty, jakie chylały ze mnie, zanim ten próg przekroczyłem, to tylko ja wiem. W roku 1976, 1 lipca, jak dzisiaj pamiętam, przyjęła mnie właśnie pani Danusia Dudrek i powiedziała mi tak, niech pan coś opowie o sobie. Jak pan pił i tak dalej, i tak dalej. No to ja zacząłem taką opowieść. Ta opowieść trwała bardzo długo, bo jednak piłem bardzo długo, bo ponad 20 lat. Cały swój piciorys, czy tam życiorys opowiedziałem najdokładniej. Najwstrętniejszy brud, jaki miałem, to wszystko, jak na księdze na spowiedzi, wszystko opowiedziałem. I o dziwo, przecież ona znana zawsze była z tego, że bardzo krytyczna była do swoich pacjentów. Nie krytykowała mnie w ogóle, tylko obdarzyła mnie takim ciepłym spojrzeniem, jak chyba żadna kobieta w moim życiu. Ona była elegancka, przecież bardzo ładna pani. No mężczyzny jednak wdzięki kobiece działają. No ale tak z drugiej strony biurka tak na mnie spojrzała uważnie, tak przeciągłym spojrzeniem na pożegnanie. A ja wierzę w to, że pan kiedyś przestanie pić. I to do dzisiaj mam to spojrzenie. I na pożegnanie powiedziała mi taką rzecz. Proszę pana, bo ja już wiedziałem o tym, że jest jedna, jedyna grupa w Polsce anonimowych alkoholików, która się nazywa tam Leuzis, prawda? I chciałem wstąpić na jej sugestie do ruchu anonimowych alkoholików. Proszę pana, niech pan nie wstępuje do tej grupy. Ja chcę, żeby powstała druga grupa. Chcę ją zorganizować i szukam kandydatów. No przecież odmówić nie mogłem, prawda? I powiedziałem, tak jest, dobrze. I dostałem za 3 miesiące wiadomość, że jest pierwsze spotkanie. Dla mnie to było zjawisko w ogóle, bo wtedy były takie czasy jeszcze, no, kiedy wszystko było kontrolowane. Tu, a tu przy stole można było mówić, co się chce i na kogo się chce i bez żadnych konsekwencji.
Szalenie wrażliwa i w tej swojej wrażliwości niezmiernie, powiedziałabym, namiętna. Kiedyś mówi, słuchajcie, spotkałam pod Arkadią młodego człowieka, który rozłożył futerał z gitarą i zaczął na niej brzdąkać, a kartka przed nim miała taki napis, jestem zdrowy, zbieram na piwo. I Dankę to tak poruszyło, że stanęła przed nim i powiedziała tak, zbieraj na piwo, pij to piwo, a za 2-3 lata zapukasz do moich drzwi. To właśnie cała Danka.
Nadstaw ucha. Do picia alkoholu w Polsce przyznaje się ponad 90% 15-latków.
Co 10. dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub kłótni.
Co 15. nastolatka po spożyciu alkoholu miała niechciane kontakty seksualne.
Co robić, aby młodzi ludzie nie pili?
Obawiasz się o swoje dzieci? Posłuchaj.
To jest horror, jak się obchodzi 18 urodziny. To są po prostu ciężkie alkoholowe libacje powszechnie stosowane, niezwykle kosztowne i rodzice się dali po prostu steroryzować takim obyczajom. To nie tylko, że pozwalają, ale w dodatku finansują tego typu rzeczy. Zakazy muszą być zrozumiałe, musi być sens stosowania tych nakazów, zakazów czy zasad. I młodemu człowiekowi nie trzeba dawać 600-stronicowej, powiedzmy, książki z opisem wszystkich możliwych komplikacji medycznych, bo tego się ma uczyć lekarz, ale musi znać podstawowe zasady. Dlaczego, prawda? Dlaczego on ma nie pić, prawda? Natomiast jeżeli się mówi dziecku, no jesteś już dostatecznie duże i mądre, żebyś samo decydowało, no to się popełnia grzech kardynalny. Ale pierwszą rzeczą, która popycha do alkoholu, to jest albo ciekawość, co to takiego jest, albo nuda. Mnie na przykład w Stanach szalenie się podobało coś takiego, jak współpraca rodziców. Troje, czworo rodzin zaprzyjaźnionych ze sobą organizowało siódemce, ósemce dzieci, sobotę i niedzielę jakichś zajęć, na przykład wizytę w muzeum i jakieś zajęcia typu półsportowych. Ja myślę, że my też musimy do tego dorosnąć, to znaczy dorosnąć do takiej małej współpracy, ponieważ my trochę żyjemy w takich bastionach egoizmu rodzinnego. Ja i moja rodzina.
Stosowała ten model Minnesota, kiedy równolegle z pracą poradni pacjent już po kilku dniach musiał iść na grupę AA, bo terapia każda się kiedyś kończy, a problem alkoholizmu w człowieku tkwi. Miałyśmy nieraz inne zdania i Danusia nieraz była taka właśnie nakazująca mi pewne posunięcia, na przykład odstawienie antykolu. Kiedy ja już uważałam, że pacjent bierze rok. Może zlecenie to jest ważna decyzja lekarza, ale odstawienie to jest już psychologiczny moment, kiedy go odstawić, kiedy pacjent jest gotowy do bez zabezpieczenia. No a Danusia mnie wtedy bardzo objechała, że to jest medyczna sprawa, to jest lek. No akurat nie się nadarzyło miejsce na Jeżycach i przeniosłam się wtedy na Jeżyce, ale nie powiem, żebyśmy zerwały zupełnie kontakty. Ale gdybym teraz miała kogoś, kogo bym musiała jako psycholog posłać do psychiatry, to nie znalazłabym drugiej tak kompetentnej osoby, jaką była Danusia Dudrek. Bo ona wiedziała, że pacjenci często zamiast alkoholu przechodzą na lekomanię. To jest bardzo częste powikłanie, przerzucenie się jakby z jednej używki na drugą. Dlatego przejściowo, nieraz nieodzownie trzeba coś podać, ale tu trzeba bardzo szybko z tego zjeżdżać i najchętniej nie zapisywać. Ona dobrze o tym wiedziała, a wielu psychiatrów produkuje lekomanów. Do pójścia do szpitala przyjmowała do końca. Mam taką serweteczkę przez nią zrobioną kiedyś, jak leżała ze złamaną nogą w szpitalu, do chwytania gorących garnków. Danusia kazała sobie przynieść włóczkę, szydełko i każdy, kto ją odwiedził, dostawał taką łapkę. Ja też dostałam i ona wisiła u mnie w kuchni i ją teraz przypominam bardzo.
Bardzo lubiła Rossiniego. Uznawała jest taką radością w pigułce. Naganiała nas do bywania w filharmonii. Nie tylko dlatego, że tam będzie można posłuchać czegoś, ale po pierwsze, wyjście z domu. Celebrowanie pewnej przestrzeni, która jest przestrzenią niezwykłą do kobiet. Myślenie o wyglądzie, myślenie o stroju, o pokazaniu się, czyli dbałość o siebie, wychodzenie, czyli kształtowanie odwagi i umiejętność wprowadzenia zdrowej celebry do codzienności. Myślę, że rzuciwszy okiem na publiczność bywającą w filharmonii, no to wielu jest takich, którzy skorzystali z tej rady.
Moje spotkanie z panią doktor odbyło się jakby na innym polu. Nie byłem jej pacjentem, natomiast często słyszałem, że jak będę kombinował, a powiedziała mi to też jedna z terapeutek, to zawsze mogę trafić na panią Dudrak. Tak? I chodził za nią taki nimb osoby właśnie twardej, stosującej zasady trudnej miłości. I ja wewnętrznie na początku swojej trzeźwości bałem się trafić w ręce pani doktor. A z drugiej strony kierowała mną ciekawość. I miało miejsce takie dla mnie ważne zdarzenie. Rozpoczynałem służbę w telefonie zaufania i otrzymałem telefon od córki alkoholika, która była przez niego szantażowana jakimiś tam groźbami, że jak nie przywiezie mu alkoholu, nie przyjedzie do niego po zapoznanie z pieniędzmi, to on popełni samobójstwo. I ta dziewczyna autentycznie była przerażona. I ja też, bo nie, ja gdzieś tam taka moja empatia nakazywała, żebym chciałem jej pomóc, natomiast wiedziałem, że nie jestem w stanie. Znaczy, nie wiem, czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jestem w stanie, ale miałem rozterki i los sprawił, że korytarzem przechodziła pani doktor. Poprosiłem ją o pomoc i wtedy dostałem jakby szkołę tego, jak można świetnie realizować 12 krok. Przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Ponieważ ja wtedy jeszcze nie bardzo dopuszczałem do siebie myśli, że mogę pomóc tylko tym, którzy tą pomoc są gotowi przyjąć. Pani doktor wzięła słuchawkę, a ponieważ telefon funkcjonował na zasadzie dwóch słuchawek, więc nawzajem siebie słyszeliśmy, rozmawiała z tą płaczącą dziewczyną, zadając w swoim stylu pytania, tak dziecko, tak, i nie wiesz co masz zrobić, tak, bo tatuś cię straszy. I nie wiesz, co masz zrobić, jak popełni samobójstwo. Tak? No cóż, najwyżej wyprawisz pogrzeb. Był to dla mnie szok niesamowity, bo oto osoba, która mi się jawiła jako wielki autorytet, którego wewnętrznie się bałem, żeby nie trafić ze swoimi manipulacjami, tak, jako pacjent, odkryła przede mną twardą rzeczywistość. Tak? Pomoc jest możliwa wtedy, jeśli ta druga osoba jest gotowa tę pomoc przyjąć.
Ci, którzy godzili się na to, że to trudna droga, dostawali potem w zamian niebywałe granty mądrości, złotych myśli, doświadczeń, które w momencie, kiedy pacjent albo przy jej pomocy, albo sam dochodzi do źródeł, żeby był wyposażony w podstawowy pakiet do przetrwania. O, jeden z takich walorów tego pakietu, kiedy zaczynamy stawiać pierwsze kroki, to na przykład celebruj życie. Znajdź sobie moment, element swojego życia codziennego, który sprawia ci przyjemność. Celebruj podawanie herbaty. Niech to będzie twój czas. W natłoku zdarzeń, wydarzeń, terminów, telefonów wygospodaruj sobie kilka minut na to, żeby usiąść, żeby zdecydować, jakiej herbaty chcesz się napić, żeby ją zaparzyć w pięknej porcelanie i żeby tą herbatę wypić. Hilal, mędrzec żyjący przed Chrystusem, jego takie sformułowanie, które dość często przytaczała. Jeżeli nie zadbasz o siebie, to kto o ciebie zadba? Jeżeli zadbasz tylko o siebie, to kimże jesteś? Jakim jesteś człowiekiem? Jeżeli nie uczynisz to teraz, to kiedy?
Jeśli sam o siebie nie zadbasz, kto o ciebie zadba? Jeśli zadbasz tylko o siebie, to kim jesteś? Jeśli nie teraz, to kiedy? To było wspomnienie dr Danuty Dudrak, wybitnej psychoterapeutki, psychiatry, która odeszła 9 października 2010 roku. A teraz czas na opowieść o portalu o psychologii.
To są 12 urodziny portalu o psychologii. Lubimy siebie tutaj wśród twórców i przy okazji lubimy też pisać. Regularnie czytamy książki, piszemy o nich. Książki psychologiczne głównie, chociaż czasami się tam jakieś inne pojawiają i piszemy o rzeczach, które nas ciekawią psychologicznie. Robimy od 12 lat to samo bez presji.
Piszemy na portalu w bardzo różnych obszarach, przede wszystkim tych, które nas żywo zajmują, bo chyba to jest najpiękniejszą cechą tego portalu, że ludzie, którzy go współtworzą, dzielą się tym, co mają naprawdę takiego ucieleśnionego, żywego w serduchach, w zawodach, w pracy i w takiej ochocie dzielenia się. I mamy bardzo dużo pięknych treści o traumie i o somatycznej części psychologii, o układzie nerwowym i mamy od tego pięknych specjalistów i specjalistki. Piszemy też o coachingu, piszemy o ekopsychologii, ekoterapii. Mamy też twórcę z psychologii procesu. W ogóle wszystkie chyba nurty możliwe psychoterapii, jakie istnieją. Mamy sporo tekstów dotyczących uważności, współczucia i dzieciaków, i nastolatków, i dorosłych, i seniorów. Więc myślę, że jak ktoś szuka dla siebie wsparcia psychoedukacyjnego albo też kontaktu do osób, z którymi mógłby się spotkać, to portal jest bardzo dobrym do tego miejscem.
pisaliśmy teksty i to było tak jakoś naturalne i zwykłe, że one powstawały, i były, i w pewnym momencie stały się portalem po prostu. Nie było takiej jednej daty, że od dzisiaj ustanawiamy, że tworzymy portal i działamy w tym kierunku. Nie, to było zupełnie inaczej. To było takie organiczne. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z Sabiną o tym, te teksty, czy one mają być jakieś, czy coś jest, powinno być w nich zawarte. I Sabina powiedziała, że nie, że one mogą być takie, jak, że jakby to, co ja piszę, ma być takie, jak ja chcę i o tym, o czym ja chcę. I pomyślałam sobie, okej, to czyli to jest dobre miejsce i nadal tak uważam.
Pierwszym tekstem o książce roku, która była książką o utracie, dzieliłam się swoim przeżyciem i tak poszło. Piszę takim językiem, którego sama chciałabym jakoś słuchać, czytać. Myślę, że on się nie różni od tego, jak mówię. Jest we mnie wiele książek, którymi mogłabym się podzielić i które pewnie no, jakoś w toku będą powstawały. Może coś drapie nas pod żebrami i to już jest dobry moment, żeby czy przeczytać coś, czy porozmawiać z kimś, albo po prostu ze sobą.
No, mi tu podoba się ten klimat taki, że to jest takie żywe, prawdziwe, naturalne właśnie w swoim tempie. Myślę, że tak jak osoby, które współtworzą to miejsce, ze sobą pracują, są w kontakcie ze sobą i na to, co po prostu jakoś ze środka wychodzi, w podobny sposób rozwija się ten portal. Naprawdę zależy nam na tym, żeby ten świat był lepszym miejscem i przez te teksty, które piszemy, przez tą pracę, którą robimy z ludźmi też poza portalem. Ja pracuję akurat w takim podejściu psychologii procesu. To jest takie podejście mocno doświadczeniowe. Może niektórym osobom się może trochę kojarzyć z gestaltem, z psychologią jungowską, podążania i wzmacniania tego, co naturalnie jakoś w nas się pojawia, w takim założeniu, że tędy jest droga do lepszego poznania siebie i życia w większej równowadze. Sporo się tam pracuje ze snami, z ruchem, zwraca uwagę na różne synchroniczności, skupia się na takich głębokich odczuciach z ciała, bardzo się też ceni odmienne stany świadomości. Osoby, które są w takich stanach diagnozowanych psychiatryczne, które przez mainstream są jakoś tak bardzo etykietowane i odrzucane, a w tym podejściu też tam no, wydobywa się dużo złota, które te osoby w tych doświadczeniach mogą wnosić do społeczeństwa, do społeczności. Ale bardzo dużo satysfakcji mi dają te teksty, które czytam, które napisałem do tej pory. Dużo właśnie o snach, o pracy z grupami, a o autoterapii też. Już nie pamiętam, Boże, tyle tego. O parach, o pracy z parami, o też opiece nad swoim wewnętrznym dzieckiem. To myślę, że to jest fajne na portalu, że rzeczywiście możemy pisać o tym, co nas tak żywo interesuje. Ta przygoda cały czas trwa. No właśnie dzisiaj tutaj jesteśmy też w takim fajnym, rodzinnym, relacyjnym klimacie. Naprawdę wielkie dzięki osobom, które najwięcej energii w trzymanie nas razem w tej rodzinie wkładają. Sabina, Maria, Kasia też. Że chcemy się tu pojawiać i spotykać i być w tej energii. Nie? To jest takie nasze plemię. A myślę, że tych plemion bardzo nam potrzeba w tej chwili, w tych czasach różnych i na różne sposoby się łączących.
Ja nie jestem zawodowo związana z psychologią, a mimo wszystko dziewczyny mnie tu przyjęły w swoje kręgi kilka ładnych lat temu i dały tą przestrzeń, żebym też jako taka osoba, jako laik może, jeśli chodzi w tematach psychologicznych, też spojrzała na te książki i coś o nich napisała. Ale myślę też, że sama zauważyłam w swoim życiu, co portal może dać odbiorcom, bo gdzieś w moim kręgu najbliższych mi osób często ktoś mnie pyta, sama też jestem w psychoterapii od kilku lat, ktoś mnie pyta, ale jak ty zaczęłaś w ogóle? Gdzie był ten początek? Co zrobiłaś najpierw? No ja właśnie zaczynałam od czytania książek i zawsze podrzucam tak co niektórym, że wiecie, bo jest taki portal i on się nazywa opsychologii.pl. I tam są recenzje, naprawdę w tej chwili już pewnie setek książek. I na tej podstawie zdecydować, czy to jest coś dla was, czy to jest coś, o czym w tym momencie byście potrzebowali poczytać, dowiedzieć się. Czasami może tak, zacząć się jakaś psychoterapia, czy jakieś głębsze wejście w siebie.
Ja się zajmuję głównie psychoedukacją, pracą z grupami, natomiast tak terapeutycznie to kształciłam się w nurcie, który się nazywa CBT, czyli terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, bo do tych grup jest mi najbliżej. To jest taki nurt bardzo, powiedziałabym, narzędziowy, zadaniowy. Tak jak wcześniej kolega mówił o psychologii procesu, że ona jest taka mocno zanurzona w jakichś procesach też nieświadomych, tak CBT odnosi się do tego, co jest tu i teraz, pracuje narzędziowo, krótkoterminowo, na konkretnych bardzo celach, formularzach. On jest taki bardzo namacalny i konkretny dla nich.
Od wielu lat pracuję jako coach i tak zaczęła się moja współpraca z portalem o psychologii. Kończę studia psychologiczne w tej chwili i myślę, że o psychologii to jest miejsce, w którym spotkało się wiele osób, które się w czymś specjalizują. To, co jest wartościowe, to, co jest unikatowe, jeżeli chodzi o ten portal, to, że tę specjalizację można zmieniać, że jest bardzo duża otwartość na to, żeby właśnie pisać o sprawach, które nas w danym momencie interesują. To jest dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne. Na początku pisałem w ogóle o idei coachingu, chciałem wytłumaczyć, czym on jest. Potem pisałem więcej na temat stresu, na temat wypalenia zawodowego. I tak jak spotykam się i obserwuję to, o czym piszą inne osoby, których publikacje ukazują się na portalu, to oni też zmieniają swoje zainteresowania. Warto zrobić coś dla siebie od czasu do czasu, zadbać o siebie. Na portalu można znaleźć wiele ciekawych i inspirujących tekstów. Jesteśmy miejscem, które żyje.
Jestem terapeutką systemową i na początku moje teksty były głównie o terapii systemowej. Później też inne tematy zaczęłam poruszać, między innymi traumę. I tekst, który piszę teraz, to jest tekst, który jeszcze nie ma tytułu, ale jego sens jest taki, że to, co trudne, traumatyczne, trzeba zobaczyć, żeby to mogło zostać wyleczone, ale jednocześnie trzeba postawić temu tamę. Bo jeśli tego nie robimy, to może być jakby raniące znowu i znowu i znowu.
Ja jestem psycholożką i psychoterapeutką systemową i ekoterapeutką i ekopsycholożką. I też pracuję w nurcie Compassion Focus Therapy, terapii skoncentrowanej na współczuciu. Przede mną teksty związane z recenzją książek Jeanne Macy, Świat we mnie, ja w świecie, Mrocznej ekologii Timothy'ego Mortona i Mózg pod wpływem sztuki. Chciałabym też coś napisać o brainspottingu, to jest taki nowy nurt, nowy w Polsce nurt pracy z traumą, z PTSD, ale nie tylko, też wzmacniający to, co w nas twórcze i takie ekspansywne w takim dobrym sensie, to co pozwala nam rozkwitać, jakoś wzmacniać ten nasz taki optymalny stan, no właśnie, kwitnienia w życiu. I tak mam ochotę sobie znaleźć swoją opowieść o tym brainspottingu, wpleść go w to, co mnie ciekawi. I moje teksty staram się tak zanurzać w takim kontekście społecznym, żeby psychologia nie zajmowała się tylko naszym indywidualnym dobrostanem, ale też wychodziła szerzej i rzeczywiście widziała świat systemowo i nasze życie, zarówno takie właśnie wewnątrzludzkie, społeczne, ale też międzygatunkowe. Jak psychologia i psychoterapia odpowiadają na kryzys ekologiczny, czyli nie tylko na katastrofę klimatyczną, ale też na kryzys społeczny i też taką dysharmonię na naszej planecie, że jakoś staramy się przyglądać temu, jak przeżywamy my ludzie utratę naszych też siedlisk, czy jakieś miejsc, które znałyśmy i one się przemieniają, jak ta jakość życia na planecie wpływa na nasze zdrowie psychologiczne, ale jak my też wpływamy na planetę i dlaczego tak jest, że nie czujemy z nią łączności i tak bardzo ranimy to życie, nie? I jak to jest, że też, no właśnie, jak możemy sobie też poradzić z taką, czy przyjąć też taką naszą odpowiedzialność za część tego trudnego, co dzieje się ze światem.
Pomyślałam sobie, bo ja już mało piszę na portalu, ale cały czas czuwam nad taką duszą portalu. Napiszę o takiej idei, jaka stoi za tym, że się tu właśnie spotykamy, że tak jakoś nawadniamy cały czas tą naszą relację. Nasz, powiedziałabym zespół, ale to jest w ogóle to jest bez sensu słowo na to. To jest jakaś społeczność pewnie. I jaka idea stoi za nawadnianiem tej społeczności i fajnym efektem ubocznym jest portal i że tam ten portal... Naprawdę mam zwroty od ludzi, że wielu ludziom pomógł i o tym bym chciała napisać.
O portalu opsychologii.pl opowiadali Sabina Sadecka, Maria Sitarska, Katarzyna Rawska, Galina Dawidowska, Sebastian Szanrok, Marta Nowakowska oraz Maciej Gędek. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam na przyszły tydzień. Problem z głowy, godzina 19:20. Bohaterką będzie Maria, która po 20 latach swojej trzeźwości odkryła nową pasję. Przypomnę tylko, że informacje o tym, gdzie można uzyskać pomoc terapeutyczną na Narodowy Fundusz Zdrowia czy wsparcie anonimowych alkoholików, można znaleźć na portalu Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, także na stronach Urzędu Miasta Poznań. Pięknego tygodnia. Do usłyszenia, mówi Wanda Wasilewska.
Problem z głowy.